Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Jesteśmy w kościele w Krzywym Kole razem z panią konserwator Aleksandrą Sobczyk. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I to jest nasz drugi salon nagrywany w tym kościele dawno, dawno temu, ale już trwały prace konserwatorskie. Byłam tutaj i proszę państwa, no, historia kościoła sięga XIV wieku, ale największe wrażenie robi wyposażenie barokowe, a w tym wyposażeniu chyba największe polichromie robią wrażenie. Z 1687 roku większość. No i właśnie trwa od 2015 roku proces konserwacji, odnawiania, wydobywania na światło dzienne tych polichromii.
Tak, dokładnie od 2015 roku pracujemy tutaj w tym kościele. Zdążyliśmy się zadomowić, w zasadzie jesteśmy tutaj się niemalże jako zespół. I zarówno my jako zespół konserwatorski, jak i kościół jako obiekt zabytkowy oraz mieszkańcy. Wszyscy mamy niesłychane szczęście, dlatego że faktycznie zachowało się w tym kościele wyposażenie pełne. To znaczy, że każdy element, który widzimy, a jest już po konserwacji, pochodzi z jednego okresu w historii kościoła. I to jest szalenie cenne i szalenie ważne, dlatego że niewiele jest takich miejsc, które nie oparły się modom, zmianom czasu, zniszczeniom. Tu mamy tak zwany XVII-wieczny cud, bo wchodzimy przez bramę kościoła prosto w ten XVII wiek.
Przekolorowy, tak bogaty ikonograficznie, że mam nadzieję, że chociaż o kilku rzeczach tutaj opowiemy. To się trochę kłóci z moim, a może i powszechnym przekonaniem, że świątynia ewangelicka to powinna być skromna i niedekorowana. Tu jest dekorowana w sposób niebywały.
Tak, to o czym pani mówi, to jest bardzo częste pytanie osób odwiedzających to miejsce. Ale wynika to z tego, że nasze wyobrażenie na temat kościołów ewangelickich jest niesłuszne. Skromność i prostota zaczęły obowiązywać dopiero po unii kościołów kalwińskiego i luterańskiego, która miała miejsce w wieku XIX, a wszystko to, co się wydarzało w tych kościołach wcześniej, czerpało pełnymi garściami ze sztuki baroku, wykorzystywało elementy gotyckie, manierystyczne. Gdańsk był przebogatym miastem hanzeatyckim. Stamtąd były wpływy, nie tylko w modach, sztuce, ale też i religijne. W momencie, kiedy ruch luterański rozpoczął reformację, w Gdańsku większość kościołów, które były wtedy katolickie, została oddana w posiadanie właśnie ewangelikom. Dlatego wszystko to, co widzimy, a najczęściej w naszych kościołach to jest właśnie XVI-XVII wieczne wyposażenie zachowane, ono było tworzone w duchu baroku, ale przez ewangelików. Warto też tutaj powiedzieć, to już ma bezpośredni związek tutaj z Krzywym Kołem, że reformacja to był proces. I między innymi w pierwszych dziesięcioleciach obowiązywały różne nurty. Od takiego bardzo surowego właśnie kalwińskiego podejścia do czegoś, co zostało nazwane nurtem pietystycznym. Pietystyczny dlatego, że wywodził się od traktatu napisanego przez Panera, traktatu o nazwie Pia Desideria. I był to taki ruch, który odwoływał się do szczególnej bliskości z Bogiem, do uczuciowości, do takiego pełnego oddania się. I temu wszystkiemu właśnie służyły te dekoracje, które mamy okazję oglądać właśnie w Krzywym Kole. One są takie niekoniecznie związane zawsze z tekstem Biblii, a właśnie pojawiają się elementy związane z traktatem Pia Desideria.
Bardzo symboliczne, prawda? Wiele mówiące, takie pismo malarskie, teraz już chyba nie do końca nawet czytelne. Ja nie wiem, czy dobrze myślę, że te tutaj dwie ławy dostawione, niewielkie, które chyba wtedy jeszcze były zamalowane, jak ostatnio tu byłam, a są przepiękne, bo naokoło mamy portrety, pewnie jeszcze o nich opowiemy, bo nie sposób nie mówić, ale tutaj są takie sceny, które właśnie z jednej strony wydawałoby się, że dużo mówią, no bo chociażby kościotrup, szkielet, nie chcę powiedzieć śmierć w płaszczu i koronie, coś pokazuje, idzie mężczyzna, kobieta, nie wiem, jakaś postać, pokazuje też palcem, ktoś inny z aureolą, z nimbem przytrzymuje czy popycha. No krótko mówiąc, jest też coś napisane pod spodem, to są bardzo bogate w treści przede mną ukryte obrazy. Może ten akurat właśnie, co to jest?
No niestety przed nami też treść tak do końca jeszcze nie zdążyła się odsłonić. A to między innymi dlatego, że część inskrypcji na ławach niestety nie zachowała się w pełni i dosyć trudno je odczytać. Natomiast to, co jest troszeczkę powyżej, czyli na balustradzie ławy apostołów, zostało zinterpretowane jako właśnie teksty pietystyczne nawiązujące do śmierci, zbawienia, miłosierdzia Bożego i tego w sumie dotyczą wszystkie przedstawienia tutaj na tych małych ławach dostawionych i balustradzie, która jednocześnie stanowi oparcie w siedziskach tych ław. Mówi się tutaj przede wszystkim o tym, że do zbawienia konieczne jest zaufanie Bogu, oddanie całego serca. Na kolejnej ławce odsłoniętej w tym roku są takie przedstawienia, które w ogóle mogą nas bardzo zadziwić, bo stoi Jezus w fontannie pełnej krwi. Okazuje się, że tak, że jest to przedstawienie jak najbardziej często i chętnie stosowane od czasów gotyku, symbolizujące obmycie krwią Chrystusa, tak? Czyli każdy z grzeszników może do tej fontanny, studni życia, bo to występuje w kilku odmianach ikonograficznych, może przyjść i z tego grzechu miłością Bożą się obmyć.
Ja myślę, że pora, aby objaśnić komuś, kto nie był tu, ani nie widział na żadnych zdjęciach, jak w ogóle ta świątynia wygląda, bo w tej chwili to jest ogromna ilość, można powiedzieć, obrazów, prawda, na ławach, na zapleckach, że to jest wnętrze właściwie obudowane ławami bogato zdobionymi, do tego jest wspaniała ambona, empora, tutaj organy, ale żeby to opowiedzieć, to może ja zacznę tak od tego, jak to było, jak weszliście tu Państwo, jeszcze nie do końca chyba wiedząc, co się kryje pod tymi przemalowaniami, bo to było wszystko pokryte jednolitą farbą, tak?
Tak, wszystko za wyjątkiem portretów, ale one też były w bardzo marnym stanie i obrazów w ambonie i w ołtarzu. Natomiast wchodząc tutaj, oczywiście wydawało nam się, że o, jakie piękne obrazy, tak, wyczyścimy troszkę tła i do domu. Nikt z nas się nie spodziewał, że pod tymi przemalowaniami zachowało się tak pełne bogactwo wszystkiego, tak? Chciałam też zaznaczyć, że mieliśmy ogromne szczęście, tak? Dlatego, że spotykamy na swojej drodze wielu ludzi, którzy są zaangażowani. To jest cała społeczność wsi, gminy. To jest ksiądz proboszcz. Dzięki nim, dzięki ich życzliwości, wytrwałości udało nam się przez ten czas korzystać z dotacji zarówno ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jak i marszałka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz, co dziwne w przypadku tak małej miejscowości, współpracujemy z fundacją niemiecko-polską Deutsche Polnische Stiftung, która finansuje pracę ze środków Republiki Federalnej Niemiec. To jak na takie maleńkie miejsce, to naprawdę jest zacne grono sponsorów, tak?
I tak to od 2015 roku trwają prace i segmentami konsekwentnie są odsłaniane, konserwowane. Te w większości chyba jednak dosyć dobrze zachowane malowidła, obrazy. Czy zdarzyło się coś takiego, co trzeba było tylko fragmentarycznie pokazać, resztę odtworzyć, zasugerować?
Takich miejsc na szczęście jest niewiele. Większość rzeczy się zachowała w bardzo dobrym stanie, ale na przykład Kiedy wchodzimy do kościoła, po lewej ręce mamy stalę żeńską. W tejże stali znajdują się w zaplecku 4 portrety, bardzo piękne. Tak naprawdę one bardziej wyglądają na portrety mieszczańskie niż na portrety świętych klasy muzealnej. To jest naprawdę przepiękne malarstwo. No i tu niestety zdarzyło się tak, że po pierwsze obramienie, też polichromowane, malowane w girlandy, wstążeczki, było w takim stanie, że w zasadzie niemal rozsypywało się w rękach i w kilku miejscach podobna rzecz działa się z portretami. Tam były dosyć duże ubytki. Mam nadzieję, że Państwo nie zgadniecie, gdzie. I tutaj było troszeczkę rekonstrukcji, ale nie, znaczy na pewno były zachowane w większości twarze. No, ręce i szaty już tak niekoniecznie, no na przykład dosyć dużo rekonstrukcji jest w przypadku postaci Salome i sporo też wymaga pracy Święta Elżbieta. Kolejnym takim miejscem jest ława żeńska na ścianie południowej przylegająca do ambony. Tutaj w zaplecku mamy portrety prorokiń i tak naprawdę zachowały się 3. Czwarty portret znajdujący się najbliżej ambony to jest no taki trochę eksperyment konserwatorski, bo zachował nam się fragment postaci. Nie chcieliśmy malować pełnego portretu, żeby nie oszukiwać, że on jest prawdziwy, ale coś tam zostało zasugerowane, żeby przy tym bogactwie nie zostawiać tutaj takiej czarnej dziury, która tą swoją dziurowatą czarnością zwróciłaby uwagę. I to właściwie, no nie, przepraszam, jeszcze obramienie męsy ołtarzowej. Tam taki bardzo piękny akant jest, jak sobie odgarniemy troszeczkę tą serwetę ołtarzową, to jest bardziej czytelne. Też jest w dużej części rekonstruowane, bo zachowały się ślady. Ale mieliśmy już wtedy na tyle dużo materiału ikonograficznego w kościele, że po rozmowach z urzędem konserwatorskim, który oczywiście nas pilnuje, żebyśmy pięknie pracowali, ustaliliśmy, że tak, że ta rekonstrukcja powinna zostać zrobiona.
O ołtarzu nie wspomniałam, wymieniając tutaj to przebogate wyposażenie i myślę, że o nim też porozmawiamy, podobnie jak o ambonie i o emporze, to chyba jedna z najnowszych prac, ale tutaj, dobrze, żeby tak do końca wyjaśnić, no bo jesteśmy w radiu, nie widać, mówimy o jakichś portretach, o jakichś ławach. Jak to opowiedzieć? Co ławy, czyli właściwie takie skrzynie z drzwiami drewniane, bogato zdobione, opisywane tym malarstwem. Tutaj miejsca do siedzenia w środku, a widzę, że tu nawet kolędy, czyli cały czas tutaj siedzą parafianie w tych przepięknych ławach. No i tutaj i te drzwi, i na zewnątrz, i wewnątrz zdobienia. Także o, jak się wejdzie tutaj akurat walka Jakuba z aniołem, tak? Czy z Bogiem, no trzeba by powiedzieć, tak?
To biblijnie jest to walka Jakuba z aniołem.
Z aniołem, dobrze, z aniołem. Więc przechodzimy otwierając te drzwi. W środku drzewo rosnące w naczyniu, w rodzaju garnka, dzbana, no nie wiem, to co to coś znaczy?
Nie, to jest tak naprawdę po prostu dekoracja, ale co ciekawe, tu w kilku ławkach mamy te drzewka rosnące w porcelanowych dzbanach. Świętej pamięci kolega Krzysztof Krajewski, wieloletni członek zespołu, był hobbystą aukcyjnym. On oglądał aukcje, interesował się między innymi rzemiosłem i wypatrzył, że te wzory, które mamy tutaj na tych porcelanowych dzbanach, garnkach, są prawdziwymi wzorami porcelany chińskiej robionej na eksport tylko i wyłącznie do Europy. Co ciekawsze, w Chinach nie zachowały się żadne tego typu motywy zdobiące tą porcelanę, bo one były robione tylko dla Europy. A w Europie wojna po wojnie, no i niestety, mamy je tylko na obrazach.
Niebywałe. No i tu parafianin wchodził, jest klęcznik, patrzył oczywiście na ołtarz, ale też mógł spojrzeć tutaj na kwiaty, bo to są te ornamenty tak od środka, prawda? I na zaplecku, i przed nim.
Tak, no zachowały się i właśnie najdziwniejsze jest to, że zachowały się te kwiatki na oparciach, czyli były narażone na szorowanie plecami, ubraniami. Warto się im przyjrzeć, bo to są naprawdę piękne, jak z wzornika XVII-wiecznego, precyzyjnie malowane kwiatki. Generalnie to jest tak, w ikonografii kwiaty mają swoją symbolikę, one zazwyczaj dotyczą ikonografii maryjnej. Natomiast myślę, że tutaj trochę polegało na to na próżności gospodarzy, bo to niewątpliwie ziemscy gospodarze, członkowie tej gminy ewangelickiej byli sponsorami całej tej dekoracji, o czym świadczą gmerki i nazwiska umieszczone na ławkach nad wizerunkami apostołów. I myślę, że to było trochę tak, że a zobaczcie, a moja ławka i tak będzie ładniejsza. To zresztą widać przy ławie, tej, o której już mówiłyśmy, po lewej stronie od wejścia kościoła, przy ławie żeńskiej. W jednej z ławek kwiatki są malowane pięknie i precyzyjnie, a w kolejnej widać, że te kwiatki były namalowane przez jakiegoś wiejskiego artystę i najprawdopodobniej chodziło o to, że pewna żona powiedziała mężowi, a ja też chcę mieć kwiatki, ale mnie nie stać, to weź zrób. No i zrobił.
No i teraz, kiedy już wejdziemy tutaj, to na ścianie każda ława ma przypisany sobie portret, prawda? Oczywiście też no, o znaczeniu symbolicznym. Tutaj apostołowie, prorokinie.
Najprościej by było zacząć jednak od wejścia kościoła. No więc tak. Po prawej ręce w zapleckach są portrety świętych kobiet biblijnych. Oprócz tego każdej z nich jest przypisana pewna cnota. Ja się śmieję, że jest to najpiękniejszy kącik cnót niewieścich w okolicy. Bo mowa tam i o odwadze, i o wierności, i o mądrości, i o oddaniu. Każda z nich coś znaczy, czegoś miała nauczać. Co więcej, to było czytelne dla wszystkich osób, które w tym kościele siedziały, uczestniczyły we mszach. To miało głęboki wymiar dydaktyczny. Może trudno akurat o tych portretach powiedzieć, że stanowiły coś w rodzaju Biblii Pauperum, bo to chyba jednak nie ta klasa artystyczna. One są po prostu przepiękne, ale też chodziło o umoralnienie siedzących tutaj, najprawdopodobniej kobiet właśnie, tak? Bo to były ławy kobiece. O jeszcze jedną rzecz bardzo często ludzie pytają. Skąd portret Najświętszej Marii Panny? U ewangelików. No przecież, no jak? I to nie do końca jest tak, że Kościół ewangelicki wymazał Najświętszą Marię Pannę. Ona się tutaj w tym kościele też pokazuje, ale jako symbol całkowitego oddania Bogu. Nie jest czczona jako Matka Boga, ale właśnie jako kobieta, która tego Boga urodziła, jednocześnie oddając całe swoje ziemskie życie w Jego władanie.
To jest młoda Maria, tak? Wśród tak, tutaj Salome jest, Maria Magdalena, Elżbieta, czyli Salome, Matka Świętego Jana, tak? A to jest młoda...
Oni to nazywają Święta Panna, Błogosławiona Święta Panna. No i rzecz dotyczy Marii.
Ona jedna ma taki wyraźny nimb wokół głowy, więc może, prawda?
Tak, oczywiście. Należy pamiętać o tym, że w tamtym okresie większość twórców, a zwłaszcza takich, którzy byli uczniami cechowymi, korzystała z wzorów. Nie było wtedy powszechne pojęcie plagiatu. Dokładnie to widzimy zresztą też na drzwiczkach ław, dla których podstawą ikonograficzną była Biblia Matthausa Meriana, Ona została wydana w pierwszej połowie XVII wieku w formie graficznych ilustracji i została po Europie rozpowszechniona i stosowana jako wzór właśnie w kościołach ewangelickich. Jeśli ktoś zechciałby się wybrać tutaj na wycieczkę, to polecam przedłużenie wycieczki o niedalekie Koźliny. I w Koźlinach na ścianach znajdują się, na szczęście zachowane, płyciny z drzwiczek. Ławy się nie zachowały, zachowały się płyciny. I jeśli się dokładnie przyjrzymy, to widzimy bardzo wiele, bardzo podobnych scen, w zasadzie z podobnym układem postaci, podobną kolorystyką. Tak, to wszystko był jeden wzorzec.
I tu przerywamy na chwilę zwiedzanie kościoła pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole, notabene filii parafii w Koźlinach. Ciąg dalszy w drugiej części audycji.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Z Aleksandrą Sobczyk od 2015 roku z zespołem konserwatorów pracującą w kościele w Krzywym Kole oglądamy wydobyte spod przemalowań polichromie barokowego wyposażenia świątyni. Skupiałyśmy się dotąd nad treścią obrazów. Pora na pytania, kto to wszystko namalował?
Wyraźnie widać, że w tym kościele pracował zespół twórców. To nie jest tak, że portrety wyszły spod pędzla tej samej osoby, która zajmowała się zdobieniem drzwiczek. Co więcej, no ponieważ tutaj długie godziny spędzałyśmy nad tymi obrazami, wyraźnie widzimy, że na przykład drzwiczki też malowało zapewne dwóch czy trzech autorów. Kto inny malował te przepiękne festony, girlandy, kto inny postaci czy pejzaże na drzwiczkach. Tak samo jest w przypadku portretów. Najprawdopodobniej portrety żeńskie w tym zachodnim narożniku kościoła pochodzą z jakiegoś bardzo dobrego warsztatu gdańskiego. Historyk sztuki, pan dr Piotr Birecki, który pracuje na UMK, a przy okazji tutaj nam w wielu rzeczach pomaga, sprawdzał dla nas ikonografię, sprawdzał dla nas informacje źródłowe, szukał informacji o kościele. Twierdzi, że najprawdopodobniej portrety żeńskie zostały wykonane w jakiejś pracowni ucznia Stecha, bo są naprawdę bardzo wysokiej klasy. To jest bardzo dobre malarstwo. Troszeczkę tak o jeden szczebelek niżej są wizerunki apostołów na ścianie północnej, ale w dalszym ciągu jest to wysokiej klasy sztuka portretowa. Co zabawne, kompletnie się panowie malarze nie przejmowali tym, że deska jest nierówna. W wielu miejscach jest tak, że jest sęk, no to jest, malujemy po sęku. Tak? W niczym nie by umniejszało to im widać radości malowania. I też czasem się tutaj jako konserwator spotykam z pytaniem, ojej, a dlaczego tutaj taką dziurę zostawiliśmy? Ja mówię, a nie. To oni malowali po dziurze. Ja bym chętnie wyprostowała, ale ja nie mogę.
Podejdźmy do ambony, dobrze? Bo to jest też kolejna przepiękna część wyposażenia. W tej chwili trochę choinka zasłania, ale tam jest biczowanie, upadek pod krzyżem. Dobry pasterz i zły pasterz. Najbardziej mi się ten obrazek podoba, zwłaszcza, że wierni głównie jego widzieli tak od strony kościoła. Tego niecnotę, co ucieka i owce zostawia.
Tak. Tutaj mamy przepiękną symbolikę, która została wpisana w ambonę. Zaczniemy od balustrady może, czyli wchodzimy sobie do góry na kosz. W balustradzie umieszczono sceny pasyjne, drogę krzyżową, biczowanie, upadek pod krzyżem. Natomiast inskrypcja głosi, że błogosławieni są ci, którzy zachowują Słowo Boże. No ewidentne nawiązanie do miejsca, z którego się to Słowo Boże głosi. Jeśli podniesiemy wzrok kawałeczek wyżej na zaplecze kambony, widnieje tam łaciński napis Verbum Domini manet in aeternum, czyli Słowa Pana trwa na wieki. Było to jedno z takich głównych, przewodnich haseł ewangelickich w tym czasie. Natomiast na koszu ambony, to jest to, co przed chwileczką zostało wspomniane, mamy przepiękne takie maleńkie obrazki. Jest Jezus pokazany z barankiem na ramionach, no a obok jakaś niecnota, która ucieka, i inskrypcja w takim najbardziej niekaleczącym polskiego przekładzie jest taka, że dobry pasterz dba o swoje owce, natomiast zły pasterz je porzuca i ucieka, bo nie czuje tego, że owce należą do niego. Takie jest przesłanie biblijne.
No a przed nami ołtarz. To już może zwróćmy się w stronę ołtarza.
Moja ulubiona część ołtarza to wcale nie jest obraz główny umieszczony w centralnej części retabulum, tylko taki drobiażdżek schowany troszeczkę za tabernakulum. Bardzo żałuję, że nie udało mi się księdza namówić na to, żeby troszeczkę jednak przesunąć to tabernakulum w bok, bo mamy tam przepiękną scenę złożenia do grobu, maleńką. Mhm. I warto do ołtarza podejść i tam zerknąć sobie, bo sposób malowania jest tak niezwykły, tak lekki. No, ja w momencie, kiedy zdjęłam stary wernik, obejrzałam sobie ten obrazek z bliska, mówię, matko, jakie to piękne. Z obrazem.
Ale to jeszcze tylko dopowiem, przepraszam, bo akurat właśnie lampka przy tabernakulum pięknie oświetla ciało Jezusa. I tu chyba Maryja, tak? Jest przy jego wezgłowiu. I to jest ten fragment obrazu, który dzięki temu natychmiast przyciąga naszą uwagę. Więc no.
Tak, no te czerwienie tam się przepięknie uzupełniają obie. Troszeczkę gorzej jest z oglądaniem głównego obrazu, który przedstawia ukrzyżowanie z powodu złego oświetlenia. Tak? Proszę pamiętać, te obrazy były malowane na deskach nie do końca równych. Poza tym pierwotnie były eksponowane w kościele o wiele mniejszych oknach. Zupełnie inaczej się układało tutaj światło. Myślę, że po zakończeniu wszystkich prac konserwatorskich dla księdza proboszcza wyzwaniem będzie współpraca z dobrym oświetleniowcem, no tak, żeby tutaj można było spokojnie sobie pooglądać wszystkie cuda, niekoniecznie kucając stojąc na palcach i szukając dobrego kąta oświetlenia. Obraz w ołtarzu głównym też jest malowany według najczęściej stosowanego w tamtym czasie i w kościołach ewangelickich wzoru ukrzyżowania według Crispina van de Passe. To też jest taki bardzo częsty motyw i kolorystyka, i układ postaci w obrazach malowanych według tego wzoru zazwyczaj są bardzo do siebie zbliżone. Warto też zajrzeć za ołtarz, bo z tyłu mamy inskrypcję mówiącą o tym, że fundatorami tego ołtarza byli Valentin Hacker i George Werner. Aha. To ci panowie tutaj najprawdopodobniej ufundowali ołtarz.
A to chrzcielnica tutaj jest?
Tak, chrzcielniczka jeszcze skromnie czeka na konserwację. Mhm.
I tutaj jeszcze jedna taka ława. Częściowo tu widać jakieś obrazy. Nie wiem.
Tak, jeszcze tutaj parę takich środek w tym kościele zostało, które czekają na konserwację. Mamy nadzieję, że uda nam się w tym roku zdobyć środki na to, żeby tutaj kolejny etap prac troszeczkę popchnąć do przodu. A skoro już przyszłyśmy w kontakt obok tej jeszcze niezrobionej ławy podwójnej, która w tej chwili jest ciekawostką, bo widać, jak wyglądało wyposażenie przed pracami konserwatorskimi. Jesteśmy przy drzwiach ambony, a na drzwiach ambony jest przepiękny obraz przedstawiający świętego Piotra, którego symbolem jest kogucik. Warto tutaj się zagłębić troszeczkę i go sobie obejrzeć. A obok, na takich ślepych drzwiczkach, widnieje przedstawienie, które przez długi czas było dla nas niejasne. O co chodzi? Krzyż, ręka, jakiś napis fruwający w powietrzu.
Jakiś statek na morzu, prawda?
Tak, no takie to przedziwne, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Aż w którymś momencie przyszedł błysk olśnienia. Jest to nawiązanie do uczty Baltazara. Napis głosi manet ecel fares. Zważono, zmierzono, policzono.
I to kapłan, wchodząc na ambonę, pierwsze miał przed oczami, potem mijał, prawda, świętego Piotra, przypominał sobie o tym kogucie, co mu zapiał i przypomniał. No a teraz tutaj już na zakończenie chyba. To jest wasza ostatnia praca, tak? Konserwatorska tutaj, ta empora.
Tak, w 2021 roku właśnie dzięki ministrowi, marszałkowi Fundacji Deutsche Polnische Stiftung zostały wykonane 3 prace. Ławka dostawiona, ta bliżej ołtarza, była jako pierwsza. Zaczęłyśmy pracę w kwietniu i zaczęło się właśnie od niej. Następnie, jak już się zrobiło w kościele ciepło, bo dzisiaj jest zimno.
Tak.
Stanęły rusztowania i zaczęliśmy odsłaniać przedstawienia, które widnieją na emporze chóru. A w międzyczasie do pracowni powędrował kawałek Ławy Apostołów, który właśnie we współpracy z tą niemiecką fundacją był konserwowany. Dzięki temu, że cała ta lewa, północna strona kościoła została odsłonięta, przynajmniej takie jest wrażenie, kiedy wchodzimy do kościoła, to tak bardzo atakuje nas kolorem, barwami. Ona też jest najlepiej doświetlona w całym kościele.
Tak, bo tam widzieli okna są piękne.
No i warto na tęże emporę podnieść oczy, bo tam mamy tak, tam mamy Chrystusa ratującego z opresji świętego Piotra i kraczącego po wodzie. Mamy też urocze przedstawienie Herodiady z głową świętego Jana, gdzieś z taką maleńką Salomę tańczącą w oddali. Ona miała roboczą ksywkę, laleczkę Barbie, bo ona taka maleńka. Następne przedstawienie to jest chrzest Jezusa w Jordanie i ostatnie powrót syna marnotrawnego. I tutaj jeśli ktoś zechce się tak dokładniej przyjrzeć, to mówi, ojej, ale z tym synem marnotrawnym to tam chyba coś im nie jednak nie wyszło. Ono jest może najmniej widowiskowe i najmniej udatne tutaj z tych wszystkich bardzo precyzyjnych i przepięknych przedstawień. Powód jest najprawdopodobniej taki, że dość wcześnie musiała się wydarzyć jakaś katastrofa i tamta część empory, nie wiem, chyba została zalana, ale dość szybko po stworzeniu całego wyposażenia kościoła. I niestety nie uzupełniał jej już ten sam warsztat, ale ktoś, kto usilnie starał się naśladować. I stąd jest takie mocne wahnięcie generalnie klasy malarskiej. Troszkę poniżej, na balustradzie Ławy Apostołów, właśnie od strony ściany wschodniej, nie mamy przedstawień figuralnych, tylko w płócinach mamy dekorację taką bardzo leciutką, delikatną, gryzajlową. No i tutaj, żeby być zgodnym z prawdą, jest tak. Obramienia, czyli te girlandy, które są po bokach i nad, pochodzą z XVII wieku, natomiast płóciny zostały namalowane w XVIII wieku. My podczas prac konserwatorskich zorientowaliśmy się, że akurat w tamtych płócinach te bajecznie kolorowe, figuralne sceny po prostu zachowały się w bardzo złym stanie i zdecydowaliśmy się zostawić dekorację XVIII-wieczną. Te ornamenciki delikatne, szaro-błękitne, to jest kawałeczek XVIII wieku. Ale...
Czyli tam pod spodem coś
Są jeszcze reszteczki, ale one były w tak złym stanie, że nie uprawniało nas to do poniekąd zniszczenia tej pięknej też, tak, dekoracji XVIII-wiecznej. I tutaj Też chciałabym odpowiedzieć na takie pytanie, które często pada. Ojej, a dlaczego? Ktoś to zamalował, ale w ogóle jak mogli? Proszę pamiętać, że my wchodzimy tu i teraz i widzimy tu i teraz. Ale ta dekoracja jednak jakoś tam sobie trwała. 30-40 lat ławki się wycierały, trochę były obkopane, tutaj się coś polało. I ten kościół traktowany był jak każde inne wnętrze poniekąd domowe, tak? Coś się zniszczyło, trochę naprawimy. I my tutaj, usuwając przemalowania XVIII-wieczne, wyraźnie widzieliśmy, że na części elementów w zupełnie innym momencie powstała ta XVIII-wieczna dekoracja. Kto inny ją malował, była znacznie niższej klasy niż ta, którą tutaj nam się udało ocalić. Czyli, że po prostu, no, były tak normalnie. Oj, no coś trzeba zrobić, tak? Oj, tu domalujemy. Ale że widać, że właścicielom się wystrój kościoła podobał, starali się zachować jedną tonację. Stąd tutaj takie bardzo mylące jest to wrażenie i jednak niejednorodnych czasowo elementów.
To już tak na zakończenie i czekając, aż no, dokonacie swego dzieła, to no, na przykład te ławy, one na mnie robią ogromne wrażenie, bo są tak bogate właśnie ikonograficznie, tak kolorowe w tej chwili, tak świeżo wyglądają. I próbuję sobie wyobrazić, jak to było, co było widać, czego nie było widać, jak to było z tym odsłanianiem, jakżeście się dowiadywali, a co tam jest, a o co chodzi i jak to w ogóle zrobić, żeby to wyglądało tak, jakby nikt tego nigdy nie ruszał.
Mieliśmy po prostu mnóstwo szczęścia i to już w tym 2015 roku, kiedy kompletnie nieświadomie się zabieraliśmy do pracy, aż nagle moja serdeczna przyjaciółka Beatka mówi: ludzie, tu jest jakieś drzewko. Jakie drzewko, Beata, cześć. No i się okazało, że niestety Beata miała rację, pani Beata Myśliwiec. Problem w przypadku tych ławek polegał na tym, że mieliśmy tutaj dwa przemalowania olejne XX-wieczne, jedno przemalowanie olejne XIX-wieczne i przemalowanie XVIII-wieczne w technice tłustej tempery kazeinowej. Czyli takiej samej jak ten oryginał XVII-wieczny, do którego dążyłyśmy.
I to najgorszy pewnie.
I efekt był taki, że te wszystkie przemalowania olejne, to tam sobie z nimi radziliśmy dosyć prosto, natomiast płacz i zgrzytanie zębów przychodziło przy usuwaniu tej warstwy XVIII-wiecznej. Nie można było użyć środków chemicznych, bo uszkodzilibyśmy też oryginał. Cała rzecz polegała na stopniowym zmiękczaniu okładami tej warstwy XVIII-wiecznej i usuwaniu jej skalpelami. I momentami urobek dzienny to było na przykład 20 cm2, co przy powierzchni 40 metrów, bo tak to jest, jak się rozwinie tą powierzchnię na sezon, to daje naprawdę schody do nieba. Tam są po prostu wyrobione nasze schody do nieba tymi skalpelami.
Ale wtedy odsłaniały się te kolory, czy nie?
Tak. No więc tutaj chwała temperze kazeinowej, tłustej, która generalnie na drewnie zachowuje się zdecydowanie lepiej niż olejne farby. Dzięki niej, jako że jest temperowa, świeżość, czystość, jasność tego koloru zachwyca i dziwi. I bardzo często zdarzało nam się na komisjach konserwatorskich słyszeć pytanie: oj, ale tutaj to coś poczarowaliście, tu jest podciągnięte. I dopiero w momencie, kiedy pokazywaliśmy odsłonięte z przemalowań, nietknięte jeszcze punktowaniem czy jakimś tam retuszem fragmenty, wszyscy mówili: o matko, to niemożliwe, że to się zachowało w takim stanie. Tak, proszę Państwa, zachowało się w takim stanie. Tyle, że no, dzięki tej cierpliwości przy skalpelach.
I teraz naprawdę zachwyca. Ja myślę, że tu można, oczywiście kiedy będzie trochę cieplej, spędzić godziny całe, po prostu oglądając, studiując, przeżywając te kolejne sceny, obrazy, portrety i wyobrażając sobie, jak to kiedyś bywało, no bo mamy apostołów i te gmerki na złoto, wybijające się jakby, prawda, które oznaczają, że to były postaci, miejsca oswojone przez parafian po prostu.
Tak, podobnie jak na drzwiczkach mamy igmerki, a nad portretami apostołów dodatkowo mamy takie snycerskie kartusiki i w tych kartuszach też są wyrzeźbione nazwiska fundatorów i posiadaczy ziemskich. Igmerki nie były przypisane do nazwiska, tylko gmerki określały posiadłość ziemską. One były przypisane do ziemi. W momencie, kiedy zmieniała się własność ziemska, zmieniało się też nazwisko widniejące na ławie, tak? Ale to jednak ci ludzie byli odpowiedzialni za dbanie o ten kościół. To było ich miejsce, po prostu. I to jest wyraźnie zaznaczone właśnie tą dumą, chęcią podkreślenia, tak, to ja się przyłożyłem do tego, żeby było tutaj tak pięknie.
Bardzo piękne świadectwo tamtych czasów i tamtej sztuki. Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Sobczyk.
Ja również bardzo dziękuję przede wszystkim za odporność na zimno.
No zimno było rzeczywiście, ale też przepięknie. A już jesteśmy w cieplutkim studiu Radia Gdańsk i witamy gościa, pani Kamila Osowska. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
W przyszłą sobotę odbędzie się festiwal, którego nazwy nie wypowiem, bo jest po prostu koszmarna, od braci Grimm wzięta, organizowany przez Wolne Miasto Kultury. Cały przyszły salon temu festiwalowi poświęcimy, ale zapraszamy już teraz, żeby w tę sobotę móc się do domu zarazy wybrać. I zapraszamy.
Dokładnie tak. No faktycznie ta nazwa nie jest może zbyt łatwa. Titellitury. Jeden z bohaterów baśni braci Grimm jest tutaj na piedestale. Jeśli chodzi o samo wydarzenie, będziemy poruszać się w obszarze kłamstw i prawd selektywnych. Ten festiwal jest adresowany do młodzieży i do osób dorosłych. Także zapraszamy młodzież licealną, zapraszamy dorosłych, bardzo chętnie wdamy się tutaj w dyskusję, przeprowadzimy dialog w oparciu o różne formy. Zaprosiliśmy wielu artystów i za pomocą sztuki będziemy próbowali rozmawiać na te tematy, które wcześniej były poruszane przez baśni braci Grimm.
Czyli na wszystkie właściwie.
Właściwie tak. Tutaj jeśli chodzi o baśnie, to też mamy kilka baśni, to nie jest tylko tytułowy Titellitury. Naprawdę, jeśli chodzi o baśnie, braci mamy skąd czerpać i faktycznie tutaj różni artyści sięgnęli do różnych baśni.
No na przykład Jan Orszulak sięgnął do Czerwonego Kapturka i jeszcze Charles Perrault się wspomógł jego wersją bajki. Napisał scenariusz Słuchowiska. Słuchowisko zostanie nagrane w Radiu Gdańsk. Jego premiera odbędzie się 22, czyli na festiwalu w sobotę w Domu Zarazy, ale w przyszłym salonie artystycznym także zostanie zaprezentowane. I będziemy mogli posłuchać, jak młodzi widzą teraz Czerwonego Kapturka i o co tam chodziło. No ale to przecież jedna z bardzo wielu bajek. Państwo się zastanawiacie, dlaczego na przykład Dziewczynka bez rąk nie jest tak popularna, prawda? Chociażby w świecie Disneya. Także wystąpi na tym festiwalu.
Dokładnie tak. Bardzo ciekawa propozycja przygotowana przez Lenę Pelowską, która zaprosiła do udziału trójmiejskich poetów, pisarzy oraz ich przyjaciół. Także myślę, że tutaj też coś ciekawego nas czeka. Etiuda filmowa była przygotowywana w grudniu, w styczniu tego roku. Dość duże tutaj zaangażowanie, muszę powiedzieć, że wykazały osoby zaproszone. To jest taka przewrotna troszeczkę forma. Dziewczyna bez rąk, to jest adaptacja. To nie jest stricte jakby przełożenie baśni jeden do jednego w bardzo ciekawej aranżacji. Także zapraszam serdecznie.
Tu mamy film, tak?
Film.
Słuchowisko. Spektakl
tak
będzie? Będzie.
Oczywiście. Maszka Wojciechowska przygotowała komedię. To też myślę, że jest coś ciekawego. Komedia o chłopcu, który poszedł w świat, by poznać strach. Wydaje mi się, że to też będzie bardzo atrakcyjna forma. No, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że baśnie braci Grimm są, jeśli chodzi o formę, może troszeczkę straszne. Natomiast tutaj będziemy się bawić komedią.
Animacja poklatkowa.
Tak. Animacja poklatkowa to jest dość mocna według mnie animacja. Jaśmina Kędys przygotowała nam ten program w oparciu o obrazy Macieja Frankiewicza. Te dwie postacie, tych dwóch autorów stworzyli bardzo interesujący według mnie materiał. Nie są przeznaczone dla dzieci, Mam tutaj na myśli no, dla takich dzieci ze szkół podstawowych, ale myślę, że też będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do dialogu.
Całego programu nie omówimy. Oczywiście. Natomiast spotykamy się o 12, tak?
Dokładnie tak. Ja myślę, że to jest jeszcze ważne, żebyśmy tutaj powiedzieli o tym, że spotykamy się o 12 i od 12 do godziny 14 będą trwały warsztaty. Warsztaty są przygotowane przez Sztukowirówkę i tutaj mamy warsztaty prozatorskie, potem warsztaty literacko-plastyczne. Trwają zapisy, także zapraszamy serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział.
A potem będzie wystawa jednego obrazu.
Tak.
Tym bardziej trzeba się będzie skupić.
Dokładnie
potem
tak.
Będzie koncert. No i te filmy, spektakl, słuchowisko i dyskusja chyba, prawda?
Tak,
jakaś.
Dokładnie tak. Mamy nadzieję przeprowadzić tutaj dyskusję z twórcami. Została zaproszona młodzież, między innymi pierwsze OLO, między innymi Liceum Plastyczne z Gdyni. Także mam nadzieję, że tutaj młodzież się pojawi i będzie chciała z nami porozmawiać, jaki jest ich odbiór baśni, na ile możemy sobie pozwolić na rozmowy na ten temat, na ile baśnie wywarły na nich wpływ.
Czyli bracia Grimm i ich baśnie współcześnie.
Dokładnie.
Chyba to jest czas jakiegoś renesansu właśnie, prawda?
Miejmy nadzieję.
Tych baśni. Także bardzo miłe spotkanie, czasem trochę straszne. W przyszłą sobotę w Domu Zarazy od 12 do wieczora, a my cały przyszły salon poświęcimy właśnie temu wydarzeniu i naszym dialogom z braćmi Grimm, o tak to nazwę. Kamila Osowska, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Iwona Borawska i to wszystko w salonie, który zrealizował Stefan Kociuk.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.